Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Jeszcze tylko tydzień pozostał kandydatom na kampanię przed drugą turą wyborów prezydenckich. Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, spotyka się z wyborcami, którym prezentuje swoje pomysły na naprawę sytuacji w Polsce. W piątek odwiedził założone przez siebie Biuro Pomocy Prawnej. Zapowiedział, że takie miejsce powstanie także przy prezydencie. Następnie Andrzej Duda rozmawiał z osobami oszukanymi przez banki, między innymi frankowiczami.
Zmiany kursowe i liczne w tych umowach klauzule niedozwolone spowodowały, że te osoby znalazły się w ogromnie trudnej sytuacji. Sytuacji, która powinna zostać rozwiązana, co chcę bardzo mocno zaakcentować, przez władze państwa polskiego w taki sposób, aby to banki poniosły odpowiedzialność za te działania i aby to banki we własnym zakresie, skoro zarobiły na tej sytuacji, w taki, a nie inny sposób traktując swoich klientów, poniosły związane z tym konsekwencje w sensie kosztowym.
W Dąbrowie Górniczej kandydat PiSu na prezydenta podkreślał, że wielkim zadaniem głowy państwa jest traktowanie polskiego narodu i społeczeństwa jako jedności.
A to wyraża się przede wszystkim w szacunku dla każdego obywatela, który prezydent musi zachować w swoim sercu i który prezydent musi na co dzień w swojej pracy urzeczywistnić. Dlaczego to mówię tak mocno i dlaczego tak bardzo to akcentuję? Dlatego, że w ostatnich latach w naszym kraju, w moim przekonaniu, niezwykle brakuje jedności. Budowano podziały, pogłębiano różnice, przede wszystkim na tle politycznym, na tle ideologicznym. A zadaniem prezydenta z samego założenia, w moim przekonaniu, jest to, aby starać się te podziały zasypywać.
Ubiegający się o reelekcję Bronisław Komorowski przedstawił w piątek program Pierwsza Praca. Prezydent stwierdził, że program pozwoli na dalsze zmniejszanie poziomu bezrobocia młodych w naszym kraju. Te wstępne propozycje brzmią dobrze, ocenia Anna Milewska. Trzeba postawić jednak pytanie, dlaczego prezydent chce wspierać młodych dopiero po przegranej w pierwszej turze i w trakcie kampanii przed drugą turą wyborów, dodaje ekonomista.
Każdy program i każde wdrożenie programu, który zmierzy się z chociaż niewielką częścią bezrobotnych, jest korzystny. Natomiast ironią jest to, że musiało się to odbyć na kanwie kampanii wyborczej. Przecież prezydent nie jest osobą od zarządzania gospodarką. To jest podstawowe zadanie rządu. Więc co do tego ma prezydent? Ale jaki z tego płynie wniosek? Że rola prezydenta w Polsce jest bardzo znacząca i dotychczas była niedoceniana albo celowo deprecjonowana pod tytułem, że jest to urząd pod żyrandolem. Dziś okazuje się, że był to jeden wielki fałsz.
W kampanię prezydencką Bronisława Komorowskiego w piątek włączyły się jego dzieci, które to zagrały w spocie wyborczym. Kandydata PO na prezydenta oficjalnie wsparł także Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej podczas wizyty w Gdańsku stwierdził, że Komorowski nie walczy skutecznie, ale jest i będzie dobrym prezydentem. Doktor Michał Kuś, politolog, zauważył, że Tusk nie szczędził także cierpkich uwag wobec kampanii Komorowskiego.
To jest poparcie bardzo takie ostrożne i bardzo takie dystansujące się i do osoby kandydata i uznające za faktyczne te wpadki, te błędy, które zostały popełnione, przynajmniej jeśli chodzi o kampanię. I teraz, co to może znaczyć politycznie? Dla mnie to znaczy dwie rzeczy. To znaczy, że w tym momencie być może te wewnętrzne sondaże, które ma do dyspozycji PO, są już tak złe, że w partii zaczyna się Platforma Obywatelska, jak i również Donald Tusk, który jednak bardziej jest związany z Ewą Kopacz niż z Bronisławem Komorowskim, więzami pewnej politycznej sympatii, zaczynają się oni wszyscy już zastanawiać, czy takie mocne popieranie Bronisława Komorowskiego cały czas po prostu im się opłaca. Ta kampania wytworzyła niesłychany elektorat negatywny Bronisławowi Komorowskiemu. Z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej być może spisanie Bronisława Komorowskiego na straty nie jest najgorszym rozwiązaniem.
Ekspert nie wyklucza, że przegrana kandydata PO jest także na rękę samemu Donaldowi Tuskowi, który za 5 lat może startować w wyborach prezydenckich. Prezydent Bronisław Komorowski nie weźmie udziału w debacie wyborczej w telewizji Trwam. Na zaproszenie odpowiedział tylko sztab Andrzeja Dudy, kandydata PiSu na prezydenta. Szef kampanii ubiegającego się o reelekcję prezydenta, poseł Robert Tyszkiewicz, w wywiadzie dla jednego z dzienników wykluczył rozmowę na antenie katolickiej stacji. Do tej pory Fundacja Lux Veritatis, nadawca programu telewizji Trwam, nie otrzymała odpowiedzi od sztabu Bronisława Komorowskiego. Poseł Beata Szydło, która odpowiada za kampanię Andrzeja Dudy, nie ukrywa zdziwienia zachowaniem urzędującej głowy państwa. Polityk zauważa, że Komorowski zdecydował się już na pójście do telewizji komercyjnych.
Nie rozumiem tego dzielenia na słuchaczy lepszych, czy odbiorców lepszych, gorszych, tych, których sobie pan prezydent Komorowski wybiera, czy też do których nie chce mówić. Dziwię się temu, mogę się tylko oburzać, mogę się dziwić, no ale to pokazuje też stosunek prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego do Polaków.
W najbliższą niedzielę obaj kandydaci wezmą udział w debacie transmitowanej na antenach Telewizji Polskiej i Polsatu. Będą oni odpowiadali na pytania dotyczące bezpieczeństwa i spraw zagranicznych, ustroju państwa i spraw wewnętrznych. Kandydaci będą też wzajemnie zadawać sobie pytania. 21 maja debatę prezydencką planuje TVN. Według badań pracowni Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych Andrzej Duda może liczyć na 48% poparcie, a Bronisław Komorowski tylko na 43,2% głosów. Również sondaż Millward Brown daje kilkuprocentową przewagę Andrzejowi Dudzie. Nagrywanie prac członków komisji wyborczych, klasyfikowanie głosów nieważnych oraz wprowadzenie przeźroczystych urn zakłada nowelizacja kodeksu wyborczego, którą uchwalił Sejm. Projekt noweli skierował do Sejmu prezydent Bronisław Komorowski po kontrowersjach związanych z ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi. Poseł PiS Grzegorz Schreiber mówił jeszcze przed głosowaniem, że jego partia wstrzyma się od głosu, ponieważ projekt, choć ma kilka pozytywnych rozwiązań, to jednak jest szkodliwy.
Dlatego, że wstrzymał debatę publiczną nad zmianami w kodeksie wyborczym. Doprowadził do tego, że między innymi projekt obywatelski, który od dłuższego czasu leży w lasce marszałkowskiej, nie został w ogóle podjęty przez Wysoką Izbę. Do dzisiaj, miało być rozstrzygnięcie tego projektu po pierwszym czytaniu państwo. Rozumiem, że bojąc się odrzucenia tego projektu, odrzucenia kolejnego projektu obywatelskiego, żeście znieśli z porządku obrad głosowanie nad projektem obywatelskim.
Za nowelizacją kodeksu wyborczego zagłosowało 286 posłów. Jeden poseł był przeciwny, 148 wstrzymało się od głosu. W Radiu Maryja dalsze informacje. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez członków rządu w związku z rozstrzygnięciem przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy dla polskiej armii. Politycy tej partii podkreślają, że wymagania przetargowe mogły preferować tylko jednego z oferentów. Do testów wybrano maszynę produkowaną przez Airbus Helicopters Caracal. Poseł Bartosz Kownacki stwierdził, że oferta francuska była ze względów ekonomicznych irracjonalna, nierozsądna i szkodliwa dla Polski. Parlamentarzysta zwrócił uwagę, że od samego początku w przetargu nie było śmigłowca, który to spełniałby założone wymagania.
Późniejsze wymagania techniczne były doprecyzowane w taki sposób, iż preferowały tylko i wyłącznie jednego z oferentów, a właśnie Airbusa. Co więcej, warto zwrócić uwagę, że na samym początku zamówienie było na 26 helikopterów, po czym później zmieniono to zamówienie na 70 helikopterów, a później jeszcze wrócono, obniżono do 50 helikopterów. Czyli od samego początku oferenci nie wiedzieli, na ile helikopterów składają. Złożyło 3. Być może, gdyby od początku było wiadomo, że jest to aż 70 helikopterów, to znaleźliby się także inni. Druga kwestia to chociażby miejsce ulokowania centrum serwisowego. Centrum serwisowe zostało ulokowane w Łodzi i to był wymóg dla wszystkich 3 oferentów, co w sposób naturalny promowało tego, który nie ma fabryk w Polsce.
MON odrzucił 2 oferty, PZL Świdnik i Augusta Westland ze śmigłowcem AW-149 oraz konsorcjum Sikorski Aircraft i PZL Mielec z maszyną Black Hawk. Przeciwko decyzji resortu obrony protestowały związki zawodowe zakładów w Mielcu i Świdniku. Jeśli Caracal przejdzie pomyślnie testy, podpisanie umowy wartej blisko 13 miliardów złotych ma nastąpić jeszcze w tym roku. Dostawy maszyn mają się zacząć za 2 lata. Już niedługo ma ruszyć przetarg na małe samoloty do przewozu VIP-ów. Wicepremier i szef MON Tomasz Siemoniak poinformował, że w tym tygodniu rząd przyjął informację MON-u w sprawie pozyskania i eksploatacji tych maszyn. Dokument jest opatrzony klauzulą zastrzeżone i został formalnie przyjęty w tzw. trybie obiegowym, czyli w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk między ministrami. Na jednym z najbliższych posiedzeń Rady Ministrów będzie przyjęty zapis do protokołu, który dopiero umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej, dodał Siemoniak. Poseł Michał Jach, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, mówi, że Polska już dawno powinna mieć samoloty do przewozu osób na najważniejszych stanowiskach w państwie. Obecna zapowiedź MON to kolejna propagandowa informacja kampanii wyborczej.
W latach 2005-2007 Prawo i Sprawiedliwość przygotowało przetarg na zakup tych samolotów. Niestety, jak Platforma przyszła, wycofała się z tego. Lata mijają i tylko co roku słyszymy, że już będzie, już przetarg jest przygotowany, że zaraz rozpiszą. I ponownie, zupełnie chyba przypadkowo, zbiegło się to z drugą turą wyborów. Ja myślę, że Polacy to skomentują właściwie. Potrzeba samolotów i mogę potwierdzić to, że w każdej chwili, gdyby Platforma w okresie tych 8 lat rządów podjęła takie decyzje o zakupie samolotów dla VIP-ów, całe Prawo i Sprawiedliwość by to poparło, bo to jest rzecz niezbędna. Jesteśmy chyba jedynym państwem o takiej wielkości, o ambicjach, którym najwyższe władze latają wyczarterowanymi samolotami. To jest po prostu skandal.
MON zamierza kupić 2 małe maszyny na 12 do 14 miejsc, które po ograniczeniu liczby pasażerów do 8 byłyby w stanie wykonać lot przez Atlantyk. Samoloty będą należeć do pierwszej bazy lotnictwa transportowego w Warszawie i mają być pilotowane przez wojskowe załogi. Kupno maszyn jest planowane jeszcze w tym roku. Jak mówił w lutym wiceminister Czesław Mroczek, MON przewiduje też, że po wygaśnięciu w 2017 roku obecnej umowy na czarter maszyn od PLL LOT, wojsko będzie obsługiwać przewóz VIP-ów także większymi, zakupionymi w tym celu maszynami. Kolejnych 10 osób należących do gangu wyłudzającego pożyczki w wołomińskim Skoku zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji. Według śledczych wyłudziły one co najmniej 183 miliony złotych. Chodzi o śledztwo nadzorowane przez prokuraturę okręgową w Gorzowie Wielkopolskim i prowadzone przez policjantów z tamtejszego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji. Jak poinformowała rzecznik CBŚP Katarzyna Balcer, wszyscy z zatrzymanych usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz wyłudzania kredytów.
Rolą tych zatrzymanych 10, o których dziś mówimy, osób było przede wszystkim wyszukiwanie tzw. słupów, na które później wyłudzane były kredyty i pożyczki. Nie byłoby możliwe całe to przestępcze przedsięwzięcie, gdyby nie udział oczywiście członków samego Skoku. Proceder polegał na tym, że osoby wyszukiwały słupy, jednocześnie uwiarygadniały te tzw. słupy dokumentacją, która świadczyła o tym, że osoby są legalnie zatrudnione, że posiadają z tytułu zatrudnienia wysokie wynagrodzenia, nawet do 130 tysięcy. Złotych. Tego typu wynagrodzenia były legendowane przepływami bankowymi. To wszystko uwiarygadniało taką osobę w oczach banku i bank mógł na podstawie tych dokumentów przyznawać wysokie pożyczki i kredyty.
Dotychczas w śledztwie prowadzonym w Gorzowie Wielkopolskim zarzuty przedstawiono kilkudziesięciu osobom. W większości grozi kara do 8 lat więzienia. Inne śledztwo w sprawie Skoków nadzoruje też prokuratura apelacyjna w Szczecinie. W tej sprawie zarzuty usłyszało 13 osób. Miały one narazić Skok Wołomin na co najmniej 163 miliony złotych strat. Policja odebrała prawo jazdy rolnikowi z Wielkopolski, ponieważ brał udział w proteście, informuje nasz dziennik. Podczas demonstracji przeciw polityce rządu w Koninie 17 lutego tego roku mężczyzna przewoził na naczepie ciągnika osoby obsługujące sprzęt nagłaśniający. Kiedy wracał z protestu, policja czekała na niego za rogatkami miasta. Został zatrzymany, chociaż jechał z pustą naczepą. Funkcjonariusze odebrali mu prawo jazdy, ponieważ ich zdaniem mężczyzna zagrażał bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Sąd potwierdził decyzję. Rolnik mówi, że nikt nie poinformował go, że ma 7 dni na złożenie zażalenia do postanowienia. Poseł Henryk Kowalczyk z Sejmowej Komisji Rolnictwa mówi, że sytuacja ta przypomina czasy najgłębszego komunizmu.
Bo jeśli protesty, blokady były wszystkie zgłaszane, były legalne i w tym momencie wyciąganie wniosków, straszenie sądem, konsekwencjami rolników jest absolutnie niedopuszczalne. Będziemy tę sprawę monitorować, ewentualnie pomagać tym rolnikom, którzy byliby szykanowani przez nasze władze. Przecież jak można za legalny protest zgłoszony karać teraz rolników? To absolutnie jest nie do przyjęcia.
To nie jedyny przykład szykanowania rolników biorących udział w antyrządowych protestach. Podczas rolniczej blokady drogi w Marchwaczu pod Kaliszem w lutym tego roku wszystkie osoby zostały wylegitymowane, a tym, którzy próbowali odmówić, grożono komisariatem. W Radiu Maryja kolejne informacje. Produkt krajowy brutto idzie w górę, jednak mimo że pod względem wartości tego wskaźnika jesteśmy siódmą gospodarką Europy, nie odzwierciedla on kondycji polskich rodzin. Ta nie napawa optymizmem. Z tak zwanego szybkiego szacunku GUS-u wynika, że PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. To wynik lepszy niż szacunki ekonomistów, którzy oczekiwali wzrostu gospodarczego w wysokości 3,3%. Główny ekonomista Kasy Krajowej SKOK Janusz Szewczak mówi, że te dane nie są miarą poziomu życia Polaków.
A wygląda rzeczywistość niestety zupełnie inaczej. Kolejny milion szykujący się do emigracji, 70% maturzystów, którzy zapowiadają, że myślą o wyjeździe po zdaniu matury, a to przecież już bardzo niedługo. Kilka milionów, 2,5 miliona szacowane do 3 milionów Polaków, którzy żyją na granicy ubóstwa, na granicy przetrwania biologicznego. Gigantyczne zadłużenie, rosnące nadal zadłużenie państwa polskiego, polskich firm i Polaków. Więc te wskaźniki dzisiaj PKB nie żadną miarą poziomu życia Polaków.
Optymizmem nie napawa też raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dotyczący standardu życia w krajach Europy. W tym rankingu zajmujemy 27 miejsce, wyprzedzając takie kraje jak Chile, Meksyk czy Turcja. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.